rozpoczynamy naszą drugą część, która będzie miała odmienny temat, tak jak już zapowiadałem, a będzie się nazywał prosto Złota Reguła. Złota Reguła. Co to takiego? Nasz Pan wypowiedział słowa, które nazywamy Złotą Regułą w Mateusza 7,12. Mateusza 7,12. Wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Ta złota reguła, te słowa naszego Pana, dotyczą zasady sprawiedliwości, która jest najniższym poziomem możliwym do przyjęcia przez Boga. Dlatego na końcu nasz Pan mówi, taki bowiem jest zakon i prorocy. A wiemy, że zakon i prorocy to była zasada reguła sprawiedliwości. I ta reguła sprawiedliwości, złota reguła sprawiedliwość, będzie obowiązywać ostatecznie wszystkich ludzi. Chociaż ci, którzy są wybierani jako lud dla imienia Boga, o czym mówiliśmy w poprzednim temacie między innymi, muszą znieść się ponad sprawiedliwość, do prawdziwej miłości, tej bezinteresownej, tej zdolnej do ofiary. Ale złota reguła nie dotyczy miłości bezinteresownej, tylko tej miłości obowiązkowej, sprawiedliwości. I ta zasada w doskonały sposób reguluje wszystkie relacje człowieka ze światem zewnętrznym, z Bogiem, z Jezusem, z aniołami, innymi ludźmi i nawet zwierzętami. Ponieważ ta reguła najpierw każe nam myśleć o tym, jak chcielibyśmy być traktowani przez innych i następnie w ten sam sposób każe nam traktować innych. Powtórzę, złota reguła każe nam myśleć o tym, jak chcielibyśmy być traktowani przez innych i w ten sam sposób każe nam traktować tych innych. Jej bardziej szczegółowe rozwinięcie możemy znaleźć w Marka 12 rozdziale, gdzie też przejdziemy teraz. Marek 12, 30 i 31. Marek 12, 30 i 31. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego swego serca i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. A drugie, będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Innego przekazania większego ponad te nie ma. To jest bardziej rozwinięte ta reguła w odniesieniu do Boga oddzielnie i w odniesieniu do człowieka, która mówi, czy ta zasada sprawiedliwości mówi, że do Boga miłość najwyższa z całego serca, duszy, myśli i siły, a do bliźniego jak do samego siebie. To jest zasada sprawiedliwości, miłości obowiązkowej. Dlaczego można zadać pytanie, dlaczego do Boga ma być najwyższa, główna, a do bliźniego jak do samego siebie? Do Boga ta obowiązkowa miłość ma być najwyższa za to, że jest naszym Stwórcą. Bez Niego nas by nie było. Zatem jest chyba logiczne i mądre, że wobec Stwórcy powinniśmy okazywać najwyższe uznanie, najwyższą miłość, najwyższą wdzięczność, no najwyższą miłość obowiązkową. To jest sprawiedliwość tego wymaga. To jest sprawiedliwe, żeby tak było. A do bliźniego już na niższym poziomie, jak do samego siebie. Czyli już nie z całej myśli, siły, duszy i tak dalej, i serca, tylko jak do samego siebie. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że wymaga tego Bóg, któremu winniśmy najwyższą miłość. Skoro On tak wymaga, to my powinniśmy to uznać i temu się podporządkować. Ale jest też powód bardziej praktyczny. Nie tylko posłuszeństwo Bogu, bo On tak zarządził. Bóg, cokolwiek Bóg zarządza, jest mądre. I zawsze jak Bóg coś zarządzi, to oczywiście możemy powiedzieć, Bóg tak zarządził i kropka. Ale nigdy nie jest rzeczą niewłaściwą zadać pytanie, a dlaczego Bóg tak zarządził? Na pewno jest jakieś mądre uzasadnienie. To nie jest wola Boga tak, bo tak i koniec. A ty masz się słuchać, bo ty jesteś mi podległy. Bóg tak nie postępuje. Bóg nawet grzesznika mówi, zachęca, przyjdź i spieraj się ze mną. Jeżeli masz argumenty, to twoje grzechy wybieleją. Wybielisz swoje grzechy przede mną, jeżeli masz coś, jakieś argumenty. Bóg nie mówi, jakim prawem się odzywasz, co ty sobie myślisz, że śmiesz do mnie omówić w ten sposób i jakiś, nie wiem, sprzeciwiać się. Czyli jaki jest ten drugi praktyczny sposób, który uzasadnia miłość bliźniego jak do samego siebie, poza faktem, że Bóg sobie tego życzy? Tylko w ten sposób, tylko przez miłowanie drugiego jak siebie samego, możemy zapewnić sobie respektowanie naszych praw przez innych. Stale stykamy się bowiem z innymi i korzystamy ze swoich praw. A gdy my korzystamy ze swoich praw, kontaktując się, stykając się z innymi, to ciągle będzie dochodziło do tego, że ich prawa i nasze prawa będą kolidowały. pewnym sensie. No ale nie może być takiej kolizji, bo gdyby takie kolizje cały czas występowały, to byłaby ciągła walka. Tak jak właśnie w obecnej chwili, kiedy ludzie nie respektują zasady złotej reguły, występuje. Stąd jest konieczność, obowiązkowa konieczność respektowania, szanowania praw innych tak, jak chcielibyśmy, żeby oni szanowali nasze. Albo inaczej, postępuj wobec kogoś tak, jak gdybyś chciał, żeby on postępował wobec ciebie, gdybyście się zamienili miejscami. To jest ta istota. Tak? Bóg każe człowiekowi myśleć i patrzeć. Ta złota reguła jest doskonała w swojej skrótowości, no bo mówi miłuj bliźniego jak samego siebie, to bardzo krótka reguła. Jest doskonała w swojej skrótowości i uniwersalności, bo pasuje do relacji człowieka wobec całego zewnętrznego świata, a ta skrótowość, ta genialność tej reguły jest dowodem, potwierdzeniem jej boskiego pochodzenia. Zwłaszcza jeżeli skontrastujemy to z ogromną ilością ludzkich praw, które tomy, opasłe tomy zajmują, prawda, jak są spisane, a mimo to, że zajmują opasłe tomy, nie są takim krótkim zdaniem miłuj bliźniego jak samego siebie, tylko mają opasłe tomy, to i tak nie są w stanie uregulować relacji międzyludzkich odpowiednio. Nie są w stanie. Główny problem ludzkich różnych praw jest taki, że one są najczęściej negatywne. Czyli ograniczają się tylko do zakazywania pewnych rzeczy. Mówią, nie rób drugiemu, taka ogólna zasada, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Albo dają zakazy, czego nie należy czynić. Chociaż gdyby nawet taką spłyconą wersję nierubienia drugiemu czegoś, co jest nam niemiłe, ludzie stosowali, to byłoby dużo, dużo lepiej na świecie. Ale nawet gdyby tak było, chociaż nie jest, ale nawet gdyby tak było, wciąż nie byłoby to wypełnieniem ducha prawdziwej biblijnej reguły. Dlaczego? Bo ta reguła biblijna, słowa naszego Pana, żeby czynić innym ludziom to, co chcielibyśmy, aby oni czynili nam, nakazuje aktywne działanie. Nie tylko powstrzymywanie się od zła, nie tylko tak zwaną bierną doskonałość, która polega na nieczynieniu krzywdy innym, bo my sami nie chcielibyśmy być krzywdzeni. Jeżeli powstrzymujemy się tylko od czynienia zła komuś, to mamy doskonałość kamienia, który leży przy drodze i nikomu nic złego nie robi, chyba że ktoś sam na niego wpadnie i się o niego uderzy. No to wtedy kamień. No a to nie jego wina. Twoja nieostrożność. Przewróciłeś się, upadłeś na kamień. Ja tam tylko leżałem. Przecież ja cię nie podskoczyłem, żeby cię uderzyć. Wobec tego, jeżeli powstrzymujemy się tylko od czynienia zła, to mamy doskonałość w najlepszym wypadku kamienia. Czyli taką bierną i w tym nie ma żadnej zasługi. Bóg wymaga aktywności w czynieniu dobra, a nie tylko powstrzymywania się od czynienia zła. Aktywny, masz być aktywny w czynieniu dobra, a nie tylko powstrzymywać się od czynienia zła, chociaż jak mówię, w niedoskonałych ludzkich warunkach nawet powstrzymywanie się od czynienia komuś zła już by dużo, dużo poprawiło relacje międzyludzkie, ale wciąż nie byłoby to, o co Bogu chodzi. Każda istota, która jest obrazem Boga, musi przejawiać niestłumialne pragnienie czynienia dobra. Jakie słowo wymyśliłem? Niestłumialne. Mówię, że wymyśliłem, bo jak napisałem niestłumialny, to Word, program Worda, podkreślił mi to jako błąd. Jak kliknąłem prawym, żeby mi zaproponował, jak to poprawić, to nic mi nie proponował, bo nie znam takiego słowa. Więc zakładam, że nie ma chyba takiego słowa w języku polskim, chociaż logiczne. Niestłumialny. Niestłumialne pragnienie czynienia dobra. Właśnie to niestłumialne pragnienie czynienia dobra było powodem podjęcia przez Boga dzieła stwarzania. Bo Bóg nie musiał stwarzać żadnych istot, na przykład nas, rodzaju ludzkiego. Stworzył nas tylko dlatego, że posiada niestłumialne czynienie pragnienia dobra i chciał się podzielić życiem, które sam posiada. Nie zrobił to po to, żeby było mu lepiej, raźniej, weselej we wszechświecie, bo był sam. A nawet Logosa nie stworzył dlatego, że chciał mieć towarzystwo. Bóg w swojej doskonałości byłby szczęśliwy sam, czego dowodem jest to, że nie ma początku i był przez, nie wiem, jak długo, od zawsze sam. To jest rzecz, którą tu nie mogę pojąć. Nie mogę pojąć, jak to jest, że Bóg nie ma początku, a mimo to stworzył Logosa. Czyli jak długo był bez Logosa? Zawsze. No ale nie zawsze, bo w końcu go stworzył, więc jest problem nie do rozwiązania, przekracza nasze zdolności ludzkie, wyobrażenie sobie istnienia bez początku. Więc, a my, skoro jesteśmy stworzeni na obraz Boga, no to musimy być także podobni do Niego pod tym względem. Niestłumialne pragnienie czynienia dobra. Złota reguła nie polega zatem na niewyrządzaniu krzywdy drugiemu, chociaż jeszcze raz powtarzam, i to jest zacne, lecz polega na czynieniu drugiemu tego, co chcielibyśmy, by on czynił nam. Ci, którzy jedynie powstrzymują się od czynienia zła, przed Bogiem są tak samo niegodni życia wiecznego, jak ci, którzy aktywnie czynią zło. Warto o tym pamiętać. Ci, którzy jedynie powstrzymują się od czynienia zła, są niegodni przed Bogiem życia wiecznego, tak samo jak ci, którzy aktywnie czynią zło. Czyli ostatecznie wtóra śmierć w małym okresie zabierze wszystkich tych, którzy chcieliby czynić zło, oraz wszystkich tych, którzy nie będą chcieli czynić dobra. Nie ma różnicy między czynicielem zła a powstrzymującym się od czynienia dobra. Czyli to pokazuje, jaka jest wysoki poziom sprawiedliwości. Jak w ramach sprawiedliwości, czego Bóg w ramach sprawiedliwości oczekuje od swoich istot. Miłość obowiązkowa jest ważniejsza nawet od tej bezinteresownej, nie w sensie jakości, lecz dlatego, że jest podstawą, na której opiera się miłość bezinteresowna, z której wyrasta. Bez sprawiedliwości nie ma miłości bezinteresownej. Tak jak bez fundamentów nie ma domu. Nieprzestrzeganie sprawiedliwości, czyli wyłącznie złotej reguły, jest przyczyną obecnego czasu ucisku. Nieprzestrzeganie złotej reguły było przyczyną wybuchu I wojny światowej. I świat się pod tym względem nie zmienił. Gwałci narusza złotą regułę, gwałci sprawiedliwość, a gwałcenie sprawiedliwości prędzej czy później w nagrodę, to w cudzysłowie w nagrodę, w zapłatę, za karę przynosi spustoszenie. Wszystkie problemy, jakie są między różnymi narodami, ludźmi indywidualnie, są wynikiem gwałcenia zasady sprawiedliwości wcześniej. A potem przychodzą tego owoce. I dopóki sprawiedliwość nie zostanie zaprowadzona jako podstawa relacji międzyludzkich, nie ma mowy, żeby między ludźmi jako jednostkami, czy jako narodami, czy blokami państw nastąpił pokój. A świat ludzkości nigdy sprawiedliwości nie wprowadzi. Więc świat ludzkości, gdyby istniał jeszcze długie, długie lata, to przez te wszystkie długie lata byłby skazany na ciągły stan niepokoju. Ciągła zwada, wrzawa, kłótnie, spory, potyczki większe czy mniejsze, łącznie z wybuchami konfliktów na skalę globalną, gdyby tylko Bóg na to pozwolił. Rozwijanie miłości bezinteresownej przez klasy ludu Bożego, czyli przez nas, bo powinniśmy miłość bezinteresowną, tą zdolną do ofiary, rozwijać, nie zwalnia nas z obowiązku uprzedniego, wcześniejszego rozwijania sprawiedliwości. Bo bez sprawiedliwości nie można rozwinąć miłości bezinteresownej. Innymi słowy, zanim będziemy miłosierni, co jest sferą miłości bezinteresownej, miłosierdzie, litość okazywana, bo musimy być sprawiedliwi. Zanim będziesz miłosierny, musisz obowiązkowo być sprawiedliwy. Jeżeli jesteś miłosierny, gwałcąc sprawiedliwość, to jeszcze bardziej grzeszysz, niż gdybyś gwałcił sprawiedliwość bez okazywania miłosierdzia. Pomyślmy sobie o sprzedawcy, u którego kupujemy kilogram jabłek. I on wrzuca nam jeden albo dwa orzechy gratis do tego kilograma jabłek. No miłosierny, nie musiałby tych dwa orzechy dorzucić, ale dorzuca. Ale przychodzimy do domu, otwieramy jabłka, a dwa jabłka są zgniłe, które też nam wrzucił. Wiedząc co nakłada, sprzedał nam dwa zgniłe jabłka, a potem pomimo tego, że tak niesprawiedliwie postąpił wobec klienta, to jeszcze chciałbym pokazać, że jest dobry, że jest miłosierny. Czyli robi coś, co gwałci sprawiedliwość i prezentuje siebie jako miłosierny, dobroczynny i wspaniałomyślny. Bardzo nieeleganckie. Spróbujmy zrozumieć, dlaczego tak jest. Miłość obowiązkowa i ta bezinteresowna, że tak powiem, są tak ułożone w relacji, że ta miłość obowiązkowa, sprawiedliwość jest podstawą tej bezinteresownej. Jedna i druga, czyli sprawiedliwość i miłość, albo miłość obowiązkowa i miłość bezinteresowna, możemy te dwiemi terminami zamiennie się posługiwać, mają wspólny mianownik, dobrą wolę. A różnią się tylko i wyłącznie czym? Źródłem, motywem dla tej dobrej woli. Bo jeśli okazujemy dobrą wolę, bo musimy, na przykład dlatego, że boimy się kary, albo dlatego, że życzy sobie tego ktoś, kogo cenimy, na przykład Bóg, no to jest to miłość obowiązkowa, sprawiedliwość. Masz powiedziane, że masz tak postępować, boisz się tego, który to każe, albo boisz się kary za to, że będziesz robił inaczej, wobec tego tak postępujesz. Jeśli czynisz tą dobrą wolę, dlatego że masz w tym upodobanie, że to ci się podoba, dla krzewienia dobrych zasad, dla sprawy, dla idei, to jest to już miłość bezinteresowna. Ta, można powiedzieć, prawdziwa miłość, ta zdolna do ofiary. I na tym się one różnią. Sprawiedliwość to dobra wola z obowiązku. Chcesz być dobrze traktowany? Dobrze traktuj innych. Natomiast miłość ta prawdziwa, ta bezinteresowna, ta grecka agape, to dobra wola, która jest zdolna ponosić ofiarę. Ta pierwsza, sprawiedliwość, nie jest zdolna do ofiarowania. Nie jest zdolna do rezygnacji z czegokolwiek. Ona nie będzie cierpieć. Natomiast ta druga, bezinteresowna miłość, dla wyższego celu, dla wyższego dobra potrafi cierpieć, zapomina o sobie. Jest gotowa ponieść ofiarę, jest gotowa zrezygnować z czegoś, co się słusznie jej należy. Ale ona dla dobra jakiegoś wyższego, jeżeli takie dobro się pojawia, występuje, jest zdolna pójść na ofiarę, zrezygnować. Dajmy taki oto przykład. Są do kupienia dwa samochody, używane, ale w dobrym stanie. Skoro są dwa dobre samochody do kupienia, no to ja kupuję sobie jeden, bo akurat fajny. Dobra cena, dobry samochód, okazja, korzystam. Dowiedziałem się o tym, to kupuję. Ale skoro są takie dwa dobre samochody, to gdy już sobie ten jeden kupię, to w ramach miłości obowiązkowej szybko powiem także komuś innemu, bliźniemu, że jest taka okazja, dobry samochód, tanie do kupienia, żeby on sobie też kupił. Bo miłuję tego bliźniego jak siebie samego. Kupiłem sobie i chętnie chciałbym, żeby kupił sobie drugi. Ta druga osoba. Bo na pewno gdyby on był na moim miejscu, czyli gdyby on się dowiedział o takiej okazji, też bym chciał, żeby mnie zawiadomił. Bo skoro obydwaj szukamy jakiegoś dobrego, taniego samochodu i jeden z nas trafia na dwa takie samochody, no to kupuje jeden dla siebie i daje za nas znać drugiemu, przyjeżdża, bo przyjdzie ktoś inny i go kupi, a wiem, że też potrzebujesz. To jest miłość obowiązkowa. Tak powinniśmy się zachować. Zauważmy, jak wielu ludzi już tego nie zrobi. Jak wielu ludzi kupi, poczeka, aż minie okazja, żeby kupić ten drugi, a potem się będzie chwaliła przed tym kimś innym, żeby tylko mu żal wzbudzić, że była taka okazja, ale już przeszła. Już nie można kupić. W ramach miłości obowiązkowej będzie złota reguła będzie mi kazała, żeby mu też dać szybko znać, żeby on sobie też kupił. A teraz zmieniamy sytuację. Nie ma dwóch dobrych, tanich samochodów, jest tylko jeden do sprzedaży. Trafiam na taki samochód i jest jeden. Sprawiedliwość każe mi co zrobić? Kupić go dla siebie. No bo przecież ja trafiłem na ten samochód. Ja się o tym dowiedziałem. Mój brat jeszcze o niczym nie wie. Mój bliźni o niczym nie wie, więc nie musi w ogóle wiedzieć. No wiem, że też szuka samochodu. Wiem, bo mówiliśmy o tym. Jak tam trafisz, tak i tego, to daj znać. To ja te kupimy sobie fajne. Czasami się trafiają takie okazy. Więc tanio, bo ktoś szybko musi sprzedać i w dobrym stanie. Wobec tego, jeżeli jest tylko taki jeden samochód, to sprawiedliwość każe kupić mi go dla siebie, bo ja o tym wiem, a mój brat, mój bliźni nie. Ale jeśli mam miłość bezinteresowną, tą wyższą, tą prawdziwą, to w razie potrzeby, nie mówię, że dla zasady, że trzeba rezygnować, w razie potrzeby będę w stanie zrezygnować z tego okazyjnego zakupu taniego i dobrego samochodu na rzecz mojego bliźniego, na rzecz mojego brata, bo być może ten mój brat bardziej potrzebuje tego samochodu niż ja. Ja to biorę pod uwagę. Albo może jego sytuacja materialna jest gorsza niż moja. I ja mogę sobie kupić w sumie samochód nowy całkiem z salonu, bo mnie stać, jego nie stać, dla niego to jest jedyna okazja. Albo kupi ten tanio, dobry samochód i będzie go miał. Albo nie będzie miał wcale, bo całkiem nowy z salonu to jego nie stać. Ja też o tym wiem. Jeżeli mam miłość bezinteresowną, to biorę takie rzeczy pod uwagę i ewentualnie jestem gotowy zrezygnować z tego zakupu i ten jeden samochód, tani i w dobrym stanie, oddać bliźniemu, oddać bratu, żeby sobie kupił, bo jeśli mam miłość bezinteresowną, to ona mi z łatwością to pozwoli przeprowadzić. Jeżeli brakuje mi miłości bezinteresownej, to tego nie zrobię. No bo kupię sobie jej tanio. Co z tego, że on potrzebuje bardziej? Co z tego, że on jest biedniejszy? Trafiłem, to kupiłem. No pan niech sobie jakoś tam radzi. Przecież ja nie mam obowiązku. Skutecznie, tak, nie mam obowiązku dbać o to, żeby on kupił tanio dobry samochód. Takiego obowiązku nie masz. Rzeczywiście, w ramach miłości obowiązkowej nie postąpiłeś, nie naruszyłeś sprawiedliwości. Ale w ramach miłości bezinteresownej, owszem. Bóg tutaj powiedział ci, brakuje ci miłości bezinteresownej. Ten człowiek, ten twój brat, ten twój bliźni bardziej potrzebował tego samochodu od ciebie. Albo był biedniejszy niż ty. ty byś sobie mógł kupić nawet nowy z salonu i mieć też nowy, jeszcze lepszy. A dla niego to była jedyna okazja. To był albo ten, albo nie będzie miał samochodu, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Kilka słów o wypaczaniu złotej reguły. Najpierw, tak, są oczywiste przypadki, powszechne, każdego dnia się dziejące, traktowania innych nie tak, jak chcielibyśmy być traktowani. Na przykład, tak, tylko kilka przykładów. Wielu prywatnych właścicieli firm zmusza pracowników swoich do pracy poza godzinami, nie płacąc im za to. Chociaż sami nigdy nie chcieliby być zmuszani do pracy poza godzinami bez odpowiedniej zapłaty. Na pewno gdyby się takie sytuacje znaleźli, to by głośno protestowali. Ale dla swojej korzyści tak traktują swoich pracowników. Tak się czasami czyta, niedawno gdzieś tu czytałem w internecie, o szwaczkach gdzieś tam Przeworskie, Jarosław, o strony bliższe, prawda? I tam pisali, jak one po prostu w nieogrzewanych pomieszczeniach, w zimnie, po godzinach, w soboty wolne, kiedy później wolne są, zmuszane do pracy, a jak się nie podoba, to do widzenia. Więc, no, a na pewno ci, którzy im tak mówią, do widzenia, jak się nie podoba, sami by tak nie chcieli być traktowani. Potężne naruszenie zasady złotej reguły. Albo pożyczanie pieniędzy od innych na zakupy wcale nie pierwszej potrzeby, zamiast pójść do banku i wziąć pożyczkę, bo w banku za pożyczkę trzeba płacić odsetki, a pożyczę od brata, od bliźniego, to bez odsetek będzie. Trochę nieelegancko. Dlaczego ten ktoś ma tracić na to, bo ty nie chcesz bankowi zapłacić kredyt, tak? Sam, czy chciałbyś sam, żeby też tak było? Żeby ktoś na przykład 100 tysięcy od ciebie chciał pożyczyć i oddać ci za 5 lat też 100 tysięcy? Albo pożyczanie na lichwiarskie odsetki, czyli procent nieuzasadniony, by wykorzystać czyjąś tragiczną sytuację życiową, bo ktoś musi na ten lichwiarski i pożyczy. Czasami na 20%, prawda? No bo musi, no to, a ktoś to wykorzystuje. Albo pamiętam, jak były te powodzie, nie powodzie, tylko takie burze były gdzieś tam na jakieś parę lat temu na wybrzeżu, chyba u nas, i tam dużo domów zostało zniszczonych i było wiadomo, że dużo ludzi będzie kupowało materiały budowlane, żeby to odbudowywać. Więc co od razu robią sprzedawcy materiałów budowlanych i producenci? Podnoszą ceny, razy dwa, razy trzy, bo ludzie i tak kupią. No ale czy to nie jest nieuzasadniony zysk? Przecież w ramach ceny, którą masz w chwili obecnej, ty też zarabiasz. Tylko że ludzie nie muszą, nie są tak zmuszani do przekupu. Jak się im domy porozwalają i tych domów jest może setki rozwalonych i będzie teraz bardzo duży, no to mówi, ja mogę zrobić dwa, trzy razy tyle, bo i tak muszą kupić. No i muszą. Jest to naruszenie. Gdyby ten ktoś sam miał dom rozwalony, to na pewno nie chciałby, żeby sprzedawca materiałów budowlanych z dnia na dzień podniósł mu cenę razy dwa albo razy trzy, wiedząc, o, idzie już ten bez domu. O, zaraz od niego wyciągnę dwa, trzy razy więcej. I tak musi zapłacić, bo co, jakie ma inne wyjście, ja to wykorzystam. Albo cieszenie się z czyjegoś niepowodzenia. Gdy komuś coś na polu nie urośnie, bo na przykład zniszczył grat, są tacy, którzy się cieszą z nieszczęścia drugiego. Na polu grat wybił mu zboże. I on się cieszy z tego. Ale gdyby jego nieszczęście spotkało, na pewno nie chciałby, żeby się inni cieszyli z jego nieszczęścia. Gdyby mu jemu grat wybił, albo jemu dom się spalił, albo jemu coś ukradli, wszystko jedno. Albo udawanie, że nie widzimy, że ktoś, na przykład pani w sklepie pomylił się na naszą korzyść i chociaż kupiliśmy produkt za 50 zł, a daliśmy banknot 100 zł, pani wydała nam 100 zł. Czyli oddała nam całą kwotę. Mamy produkt za darmo, a kosztował 50 zł. No, większość ludzi to widzi. Ilu z tych osób, które to widzą, wróci do pani i zwróci jej uwagę, że wydała całą setkę, tą samą setkę, którą dostała i w sumie produkt jest za darmo? A przecież gdyby była tą panią w sklepie, na pewno nie chcieliby, żeby tak ich potraktowano, bo ta pani w sklepie prawdopodobnie będzie musiała z własnej kieszeni te 50 zł różnicy uzupełnić, prawda? A większość ludzi w takich przypadkach nie odda, bo uważa, że nie ukradła. No nie ukradła, ale widziała, że pani się pomyliła, czy pan na twoją korzyść. Jak na twoją niekorzyść, protest głośny. Jak się pani by pomyliła, bo by za mało wydała. Jak na twoją korzyść, szybciutko odejść od kasy, póki się pani nie zorientuje, bo akurat może się zorientujesz, powie, proszę pana, ale ja już będę daleko i udam, że nie słyszę, nawet jak powie, proszę pana. I tak generalnie ludzie działają. Albo obniżanie ceny czegoś, co ktoś kupuje od kogoś, na przykład chcę kupić używany samochód od kogoś, to obniżam cenę, narzekam na stan tego samochodu, wyłapuję wszystkie jego usterki, plamki, korozję, żeby zbić cenę do poziomu no, prawie że za darmo, za pół darmo. Ale jak ja ten samochód sprzedaję, jak winduję tą cenę? A przecież zasada złotej reguły mówi, jeżeli sprzedajesz samochód, sprzedajesz komuś, daj taką cenę, jaką sam chciałbyś zapłacić, gdybyś tego kupował. Tak mówi złota reguła. Ile ludzi, sprzedając używany samochód drugiemu, wstawia się na miejsce tego kupującego i cenę ustala na poziomie tak, jak kupujący to widzi, a nie sprzedający. Ten sam człowiek, jak sprzedaje, winduje w górę niebotyczne poziomy. Jak kupuje, deprze tą cenę, zniża tego, to zagaduje, żeby poniżej realnej wartości. Kiedyś taką historię czytałem, to taka humorystyczna, ale ona ilustruje dobrą rzecz. Był sklep z używaną odzieżą. Ktoś przyszedł do sklepu z używaną odzieżą, wziął jakąś tam spodnie czy kurtkę. Ona była tam gdzieś wyłożona, prawda? Idzie z tymi spodniami do właściciela sklepu. On nie widział, ten właściciel sklepu, że on zdjął to z jego wieszaka. Zdjął z jego wieszaka i z tymi spodniami idzie i mówi, ile te spodnie są warte? A sprzedawca myślał, że on mu chce sprzedać do sklepu używane spodnie, czyli że pytał o cenę, bo chce mu sprzedać swoje używane produkty, żeby ten potem odsprzedał innemu. Więc podał cenę taką, jaką był gotowy jemu zapłacić temu klientowi, bo myślał, że klient mu chce swoją odzież. Prawda? I on tam opowiedział, nie wiem, $10, nieważne ile było, $10. I on mówi, ten gość mówi, ja tak właśnie myślałem, bo tam na metce, na cenie było $25. Mówi, oto pana $10, ja biorę te spodnie. No i zapłacił mu $10 i wziął spodnie, które wisiały na wieszaku za $25. Więc to ilustruje, prawda, rzecz. To oczywiście tutaj nie jest całkowicie dobra ilustracja, bo jakiś zysk, marża, tak zwana marża dla sprzedawcy musi być. On nie może sprzedać po takiej samej cenie, jak kupił od kogoś, prawda, jak sprzedaje używane rzeczy. No ale to ilustruje to, ten problem, prawda. Tutaj wiadomo, marża jakaś się należy też, ale też nie wiadomo, czy akurat 200 czy 300% tej marży. No ale to już inna sprawa. To są takie codzienne, powszechne przypadki naruszania złotej reguły. Każdego dnia to się wśród ludzi zdarza. Ale chciałbym omówić jeszcze jeden ogólny przypadek niewłaściwego stosowania tej reguły, tak jak gdyby ona brzmiała następująco. Czyń bliźniemu to, co on chciałby, abyś mu czynił. Powtórzę. Czyń bliźniemu to, co on chciałby, żebyś mu czynił. Nie jest to właściwa reguła. Niestosowność takiego podejścia, takiego ujęcia tej reguły, czyń bliźniemu to, co on chciałby, żebyś mu czynił, szybko zauważymy na następującym przykładzie. Ktoś chce kupić nasz dom, który jest wart 500 tysięcy złotych, ale on chce kupić za 100 tysięcy. Ale nasz samochód, który jest warty 50 tysięcy, chce kupić za 10 tysięcy tylko. Czy mamy sprzedać ten samochód po tej cenie dlatego tylko, że on chce taką cenę nam zapłacić? No z pewnością nie. To jego samolubstwo sprawia, że chce nas wykorzystać i wzbogacić się kosztem drugiego. Chociaż sam nigdy nie chciałby być tak potraktowany. Tak jak mówiłem, prawda? Rola kupującego i sprzedającego używane rzeczy, najczęściej samochody, bo ludzie tymi samochodami handlują. Jedni sprzedają używane, bo wolą nówki co brać co 2 lata albo co 3, a inni znowu oszczędzają, nie kupując nówek z salonu, bo to dużo, dużo drożej. Kupują używane, 2-3-letnie też jeszcze mówią o dobrym stanie, no i wtedy jest ten różnica interesu, prawda? Ten sprzedający i ten kupujący. Obydwaj najczęściej, nie mówię, że zawsze, najczęściej wśród ludzi łamią złotą regułę. Bo jak sprzedaje ten 2-letni samochód, to chce więcej niż powinien, niż on jest wart, a jak kupuje, chce zapłacić mniej niż powinien, niż on jest wart. I tam gdzieś w końcu się spotykają, prawda, ci, ale ich pragnienia są zawsze przeciwne, no i gdzieś tam się w połowie drogi spotykają. Więc ta zasada z tą sprzedażą pokazuje, że ta zasada nie powinna brzmieć czyń bliźniemu to, co on chciałby, abyś ty jemu czynił. Zgodnie ze złotą regułą, każdy powinien chcieć zapłacić tyle, na przykład za ten dom 500 tysięcy warty, ile on jest mniej więcej warty, a gdyby to sprzedawał, to wtedy... Czyli gdy sprzedaję, to tyle powinien się zapłacić, gdybym kupował. Zamienić się miejscami. Co ja bym chciał w tym przypadku, gdybym ja był na miejscu bliźniego, a bliźni na moim miejscu. I wtedy już ta reguła zupełnie zmienia ceny różnych produktów, słowa wypowiadane wzajemnie do siebie, różnego rodzaju brzydkie rzeczy, które ludzie sobie robią. Bo jak robisz komuś brzydką rzecz, to pomyśl o tym, że inny będzie robił to wobec ciebie. Chciałbyś, żeby inny tą brzydką rzecz zrobił wobec ciebie i od razu hamulec, prawda, się włączy i może zatrzymać niejednego przed zrobieniem niewłaściwej rzeczy. A teraz odwróćmy tą zasadę inaczej. Bo przed chwilą mówiłem, że niewłaściwe byłoby stosowanie tej zasady, jak gdyby brzmiała: czyń bliźniemu to, co on chciałby, abyś mu czynił. A teraz lekko ją zmienię. Czyń bliźniemu to, co ty chciałbyś, aby on czynił tobie. Czyli w tym przypadku to nie bliźni, lecz my decydujemy, co ma być czynione. Czy właściwe, czy niewłaściwe? Czyń bliźniemu to, co ty chciałbyś, aby on czynił tobie. Znowu musimy powiedzieć nie, bo jeśli nie możemy komuś oddać prawa decydowania o tym, co my mamy robić, tak? A to z powodu jego samolubstwa, bo gdyby to on decydował, to wiadomo. No, kupi nasz samochód za 10 tysięcy, chociaż on jest wart 50. Kupi nasz dom za 100 tysięcy, chociaż on jest wart 500, ale on chce kupić za 100, więc musimy tak przyjąć, tak? Więc nie możemy oddać bliźniemu prawa decydowania o tym, co mamy robić, bo z powodu jego samolubstwa nieraz by nas wykorzystał, no to chyba nie możemy przyznać sobie także tego prawa i sobie. I to z tego samego powodu. Samolubstwa. No bo wszyscy jesteśmy grzesznie samolubni, nie tylko inni, także my. Ale tutaj już kto uważnie słucha, to powinien zaprotestować ktoś. I powiedzieć: mówisz, że zasada czyń bliźniemu to, co ty chciałbyś, aby on czynił tobie, jest też niewłaściwa, ale przecież tak powiedział Jezus. Ja teraz, zmieniając tę zasadę, wróciłem do słów naszego Pana. On powiedział: cokolwiek byście chcieli, wy, cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Tak powiedział nasz Pan. A ja teraz przed chwilą powiedziałem, że to jest też niewłaściwe. Dlaczego tak powiedziałem? A no właśnie. Z powodów powyższych, czyli wrodzonego samolubstwa każdego z nas, nie możemy ani innym oddać prawa decydowania o tym, co jest właściwe, a co niewłaściwe, ani sobie tego prawa przyznać. Zatem, gdy Jezus mówił to, co mówił, to musiał mówić, mieć na myśli pewne ograniczenie, z jakiegoś punktu widzenia. Nie było to uniwersalne stwierdzenie: cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam wyczynili, to i wy im czyńcie. Tak jakbyśmy my zawsze dobrze wiedzieli, co należy czynić, i to czynimy, no i jest w porządku. Jezus te słowa wypowiedział tylko i wyłącznie do wąskiego grona osób, do poświęconych. A czym się różni poświęcony od normalnego człowieka, niepoświęconego? Poświęcony zrezygnował z własnego ja, z własnego zdania. Uznał się za ściętego, czyli bez głowy, bez woli. Takiego, który przyjął wolę Boga zamiast swojej własnej. I zaczął, jak mówiliśmy w poprzednim temacie, zmartwychwstawać już w tym życiu. To, co ludzkie, ludzki punkt widzenia, priorytety, sposoby życia, umarły, odeszły, zostały uznane za martwe. Ta osoba próbuje się w swoim życiu kierować wolą Boga. Kieruje się i próbuje się kierować. Pragnie kierować się wolą Boga i czynić to, co pragnie Bóg. Tak? Także w odniesieniu do tego, co chcieliby, by inni ludzie im czynili. I takie zrozumienie tłumaczy wiele, wiele rzeczy, które mogą dziwić ludzi tego świata, którzy przyglądają się ludowi Bożemu. Na przykład, jako lud Boży nie powinniśmy na przykład brać udziału w wyborach politycznych. Tak nam Biblia podpowiada. Dlaczego? Gdyż rozumiemy z Biblii, że tak naprawdę nie jesteśmy obywatelami tego świata, ani kraju, w którym mieszkamy. Nie jesteśmy. Lecz tak jak Bóg, jesteśmy obcymi dla tego świata. Przychodniami w drodze do swojej ojczyzny, którzy jako przychodnie, cudzoziemcy, powinni respektować prawo kraju, w którym się znajdują w danym miejscu, w danym czasie, ale nic poza tym, bo to nie jest nasza ojczyzna. Zatem wybieramy taką partię czy taką partię polityczną, co to nas obchodzi? My już nasz głos oddaliśmy na króla innego i do jego królestwa zdążamy. Więc co wy sobie to wybierzecie, to sobie wybierzcie i tak będziecie mieli. My jesteśmy przychodniami przy okazji. Co będzie wam, to i nam. Dopóki tutaj z wami, u was, na waszym terytorium jesteście. Już jest różnica, bo próbujemy patrzeć z boskiego, biblijnego punktu widzenia i już nasze postępowanie może być niezrozumiałe przez ludzi tego świata, dlaczego my nie chcemy brać udziału w wyborach. Albo to tłumaczy także nieobecność ludu Bożego w szeregach tych, którzy poświęcają się, żeby pomagać innym. Mamy różnego rodzaju fundacje, organizacje charytatywne, są tworzone, pomoc Afryce, uchodźcy i tak dalej. No mnóstwo ludzi w potrzebie. Czy my poświęcamy nasze życie, żeby nieść pomoc tym biedakom, rzeczywiście biedakom, ludziom, którzy są często w sytuacji bardzo, bardzo niekorzystnej? Znając boski plan, wiemy, że obecnie musimy się skupić na czym przede wszystkim? Na czym lud Boży w tym życiu musi się przede wszystkim skupić? Bóg tego od nas oczekuje. Na samym sobie. Nie w sensie po to, żeby sobie bogactwo nagromadzić, tylko rozwinąć swój charakter. Skup się na samym sobie, żebyś rozwinął charakter do tej klasy Królestwa Bożego, do której Cię zaprosiłem, bo ja w tej chwili wybieram kadry, przy pomocy których w tysiącleciu będę błogosławił tych biedaków wszystkich z tego świata. Jeżeli Ty, jeżeli Wy, wszyscy powiedzmy, którzy staliście się ludem Bożym, którzy zaczęliście rozwijać się, przygotowywać się jako te kadry, którymi ja się mam posłużyć w wieku tysiąclecia, jeżeli Wy się nie przygotujecie w tym życiu do tego celu, no to nie będę miał kadr do zrealizowania błogosławieństw restytucji wobec świata ludzkości. Więc skuteczna pomoc biednej ludzkości, która cierpi pod różnymi bardzo względami, nastąpi dopiero w wieku tysiąclecia. Dlatego nie powinniśmy się angażować jako nasze życie, tak jak są tacy niektórzy ludzie tego świata. I w ich przypadku jest to dobrze, to są dobrzy odruchy serca. Poświęcają się niesieniu pomocy innym. I nic więcej innego w życiu nie robią. Organizacje, fundacje tworzą, fundusze zabiegają, organizują te akcje pomocy, tam wysyłają do terenów powodziowych, do Afryki, tam gdzieś dżuma, tam gdzieś ebola, no różnego rodzaju. Są takie Lekarze bez Granic, organizacja, gdzie się zgłaszają ci różni medycy i gdzieś tam jadą, ryzykują własne życie. W porządku, dobre odruchy, ale nie dla ludu Bożego. Spełnianie dobrych uczynków, czyli pomaganie tym biednym ludziom tego świata, samo w sobie nie ma większej wartości. Wynika to ze słów naszego Pana. Marek, 14 rozdział, 3-7. Przypomnę ten cały incydent, który miał miejsce z namaszczeniem naszego Pana. A gdy był on w Betanii, w domu Szymona Tędowatego, siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik, wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Na co nasz Pan? Zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Wrócę do wersetu 7. Ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Co z tych słów naszego Pana wynika? Że ubogim, biednym tego świata możecie czynić dobro jak najbardziej, jeśli najpierw uczynicie dobro mi. Bo powiedział, mnie nie zawsze mieć będziecie, a tych biednych zawsze będziecie. Już ta sytuacja nie jest tylko zawężona do naszego Pana. Nasz Pan nie miał na myśli tylko i wyłącznie samego siebie. Ale to już nie pasuje do różnych ludzi, którzy by akcje charytatywne chcieli organizować, żeby pomagać biedakom tego świata. Biedacy tego świata zasługują na współczucie, zasługują na pomoc w tych indywidualnych jednostkach, które staną na naszej drodze. Kiedy widzimy człowieka w naszym życiu, w sąsiedztwie, w pracy, na ulicy obcego, który się przewrócił i leży. Oczywiście trzeba mu pomóc. Jak widzimy autentyczną biedę, głód, trzeba dać jedzenie temu głodnemu. To jest część rozwijania naszego charakteru jako klasy ludu Bożego do Królestwa. Ale ja mam na myśli angażowanie swojego życia na pomoc ludziom tego świata, tak jak niektórzy to robią, a lud Boży tego nie robi. Robią to też kościoły protestanckie, różne chrześcijańskie. Zbierają fundusze i wysyłają gdzieś tam do tych Afryki i tak dalej. Zbierają datki wśród swoich wiernych, prawda? Czynią to, a tam albo taka nawet jedna Biblia, żeby tak Biblię tam do tej Afryki te Biblie pojedyncze powysyłają. Na to, co oczywiście wszystko kosztuje, prawda? Angażują się tak, wielu chrześcijan się angażuje, nie rozumiejąc tego, że to samo w sobie nie ma większej wartości, bo Bóg nie chce naprawić ten świat w tej chwili. Bóg nie chce ulżyć światu globalnie w tej chwili. Gdyby chciał, to by nie pozwalał na takie warunki, jakie są na świecie. Przecież ten świat jest w szkole doświadczania czego? Zła. Bóg dozwolił na doświadczenie zła, żeby ludzkość odniosła lekcję, z której kiedyś będzie mogła skorzystać. Więc można powiedzieć, w sensie globalnym, o gdybyśmy my mogli, załóżmy, gdybyśmy jako chrześcijanie mogli sprawić, że nikt na świecie nie będzie głodował, nikt nie będzie miał braki w ubraniu, nikt nie będzie, wszyscy będą mieli odpowiednie lekarstwa, jakie są potrzebne, opiekę lekarską i tak dalej. Innymi słowy, gdybyśmy mogli ten świat pozbawić różnego rodzaju bolączek, które on ma, to czy powinniśmy to zrobić? Czy to by się Bogu podobało? Przecież On dozwolił na to. To było przeklęcie człowieka, żeby człowiek poszedł własną drogą i zakosztował, co ta droga oznacza. Cierpienie świata jest tylko chwilowe. Cierpienie świata jest szkołą dla tego świata, z której oni muszą wyciągnąć lekcje. Więc pomagamy jako chrześcijanie każdej jednostce indywidualnej, która stanie na naszej drodze, z którą się zetkniemy, widząc autentyczny problem, wtedy powinniśmy pomagać, bo to jest część boskiej opatrzności wobec nas. Jak cię Bóg skonfrontował z jakąś sytuacją, wszystko jedno, czy to będzie wśród braci, czy to będzie wśród świata, sąsiadów, czy nawet osób obcych, nieznanych. Widzisz problem, pomóż temu człowiekowi, który jest w problemie. Tak jak możesz, to mu pomóż. Daj mu jedzenie, czy daj mu na jedzenie, daj mu ubranie albo na ubranie, tylko też trzeba być mądrym, żeby to było na ubranie i na jedzenie, prawda? Pomóż mu w każdy możliwy sposób, na jaki cię stać. Ale nie angażuj się. No i wiem, że czasami zdarzały się takie, że dlaczego na przykład my jako grupa społeczna chrześcijańska nie organizujemy żadnych form pomocy dla ludzi, którzy są w potrzebie, tam gdzieś właśnie, w różnych krajach i tak dalej. To nie jest zadanie dla ludu Bożego, żeby się w to angażować. Chociaż to mówię, w pojedynczych jednostkach indywidualnych, tam gdzie widzimy problem, należy pomóc. Do tego jeszcze muszę dorzucić co? Galatów 6:10. Bo ktoś powie, nasz Pan powiedział, że ja jestem przed biedakami tego świata. Dobrze, że za 300 denarów olejek wylała na mnie, a nie rozdaliście biedakom. Ci biedacy te 300 denarów by przejedli, no zależy ile biedakom by to dali, ale przejedliby natychmiast i nadal byliby tymi samymi biedakami. To nie chodzi o to, żeby ulgę komuś przynieść biedakom i złagodzić. Galatów 6:10 mówi, że nasz Pan nie mógł mieć na myśli tylko samego siebie, że on jest przed biedakami, że Galatów 6:10, że przed tymi biedakami są jeszcze inni. Galatów 6:10, przed to póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Bo sobie już inni bracia są postawieni jeszcze przed biedakami tego świata. A przed braćmi są jeszcze postawieni w Biblii jeszcze inne osoby. 1 Tymoteusz 5:8, to już nie będę nawet szukał. 1 Tymoteusz 5:8, wiemy co tam pisze. Że kto nie ma starania o własną rodzinę, to jest gorszy niż poganin, zapal się wiary. Czyli rodzina jest postawiona jeszcze przed braćmi. A więc Bóg mówi tak, ty jako chrześcijanin masz obowiązek wobec swojej rodziny. Potem musisz najpierw zrobić wszystko, żeby tej rodzinie zapewnić niezbędne środki do życia. Trzymanie. Potem, jeżeli masz jeszcze możliwości jakieś i widzisz potrzebę wśród braci, to masz najpierw, najwięcej masz czynić dobrze braciom. Wszystkim, ale najwięcej braciom. Czyli bracia są przy tymi wszystkimi. Jak jeszcze spotkasz możliwości, że możesz ktoś komuś pomóc, to się, że tak powiem, to pomóż także i wszystkim innym, z którymi się spotkasz. Ale gdybyś pomyślał o oddaniu swojego życia na pomoc ludziom tego świata, żeby lżej się żyło dzieciom w Afryce, żeby mieli czystą wodę w Mozambiku, bo nie mają czystej wody i przydałoby się zbudować tam odpowiednie urządzenia, a to kosztują miliony. No to jeżeli byś chciał się to zaangażować, to ci życia nie starczy. Nie naprawisz bolączek tego świata, a życie swoje zaangażujesz, żeby zwalczać skutki pójścia człowieka własną drogą. Ja zwalczę je sam. Skutecznie w wieku tysiąclecia. Wszystkie te rzeczy odwrócę i będę ludzi podnosił w grzechu. Ty się nie musisz angażować, żeby ludzkości jako całości pomagać w jej upadłym obecnym stanie. Przestrzeganie tej zasady, tyle komentarzy na temat tego, jak złota reguła sprawia, że bo chciałem, bo dlaczego dałem te dwa przykłady? Te wybory polityczne i takie angażowanie się w pomoc dla ogółu biedaków tego świata. Żeby pokazać, że dziecko Boże, które ma ściętą głowę, zrezygnowało z własnych poglądów, z własnego punktu widzenia, nawet z własnego punktu widzenia na to, co jest dobre, a co niedobre. I czasami i my patrzymy, powinniśmy patrzeć inaczej. I gdy Jezus mówił, cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie, to miał na myśli tak poświęcone osoby, które tu na miejscu swojej głowy mają głowę Jezusa, bo swoją odcięli, dlatego aby nie mówić, że ci, którzy mają ścięte głowy, to nie chodzi o rzeczywiste ścięcie głów, tylko o rezygnację z własnej woli. Przyjęli boski punkt widzenia, więc wy, patrząc z boskim punktem widzenia, macie dużo większe szanse, że traficie w to, co jest właściwe, niż ci, którzy nawet nie przyjęli boskiego punktu widzenia, nawet nie starają się szukać boskiego punktu widzenia. Bo jak dowiodłem, samolubstwo człowieka sprawia, że gdyby on decydował o tym, co właściwe, co niewłaściwe, co robić, czego nie robić, to było bardzo, bardzo często różnych wiele złych rzeczy. Zatem przestrzeganie tej zasady, złotej reguły, we wszystkich sytuacjach naszego życia stopniowo uczyni zasady sprawiedliwości częścią naszego charakteru. Czyli wypisze nam je na sercu. Na tym to polega. Wtedy staniemy się doskonali, przynajmniej w intencjach już w tym życiu, bo na doskonałość intencji stać nawet grzesznika. Każdego z nas stać na doskonałość intencji. Niestety większość ludzi nie dba o to, żeby być doskonałymi nawet w intencjach. Ale w intencjach możemy być doskonali, tego Bóg od nas oczekuje. Tu nie ma okupu. Za niedoskonałość w intencjach Jezus nie umarł. Jezus umarł za nasze grzechy, które popełniamy w słowach, myślach, uczynkach, ale nasze intencje nie są objęte okupem. Nie będą ratowane przez naszego Pana, jeżeli mamy złe intencje, niedoskonałe, grzeszne. Jeżeli będziemy próbowali tą zasadę złotej reguły wprowadzać w naszym codziennym życiu, czyli czynić innym to, co chcielibyśmy, aby oni czynili, ale patrząc z boskiego punktu widzenia, to te zasady staną się powoli, stopniowo częścią naszego charakteru, naszego usposobienia. Zawsze ją obejmować najpierw nasze czyny, bo tam najłatwiej w czynach wprowadzić dobre rzeczy, później nasze słowa, a na końcu nasze myśli, bo najtrudniej opanować jest zawsze myśli człowiekowi, ale w końcu także nasze myśli wypełni ta zasada sprawiedliwości złotej reguły, także ostatecznie będziemy potrafili nawet myśleć o innych tak, jak chcielibyśmy, żeby oni myśleli o nas. Na przykład, żeby nie interpretowali źle naszego każdego kroku. A często ludzie bardzo źle, błędnie interpretują to, co inni mówią albo robią, łamiąc w ten sposób złotą regułę. No ale wszyscy jesteśmy cały czas w szkole. Uczymy się tej złotej reguły, żeby wypełniła nasze czyny, słowa i myśli. Gwałcenie złotej reguły jest bardzo, bardzo nieopłacalne. Nie tylko dla ludu Bożego, a także dla świata, dla ludzi tego świata. Ponieważ prędzej czy później, w takiej czy innej formie, wszyscy zostaną rozliczeni z reguły, ze złotej reguły, z postępowania zgodnie z zasadą sprawiedliwości. I ostatnie trzy wersety podaję i będziemy nasz wykład skończyć. Kaznodzieja Salomonowy, 12 rozdział. Jeśli tam pójdziemy, to w tym kaznodziei możemy przeczytać takie oto słowa. Kaznodzieja 12, 13 i 14 werset, czyli końcówka. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to obowiązek każdego człowieka. Ciekawe stwierdzenie, prawda? Obowiązek każdego człowieka. Każdego. Sprawiedliwość. Nie można naruszać sprawiedliwości, Bóg się nie zgadza. Naruszanie sprawiedliwości pociąga konsekwencje. Ludzkość płaci wojnami, rewolucjami za gwałcenie sprawiedliwości przez wiele lat i stuleci. To się zbiera, a potem wybucha czymś takim jak pierwsza wojna światowa. I dalej, 14 werset. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, tajną, czy dobrą, czy złą. Tak powiedział Salomon, który, jak wiemy, patrzył na życie tak jak je widział wokół siebie. Nie rozumiał jeszcze planu całego boskiego, nie rozumiał miłości bezinteresownej. Patrzył z punktu widzenia sprawiedliwości. Boga się bój, przestrzega Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Mateusz 12,36. Idziemy do Ewangelii teraz. Mateusz 12,36. Słowo naszego Pana. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Dzień sądu dla świata to wie, kto się zlecia. Świat w życiu nie stoi na sądzie, dlatego jak ludzie bardzo, bardzo źle postępują w tym życiu, jak całe narody nie postępują niesprawiedliwie wobec siebie, całe pokolenia, rodziny, to nie, często w tym życiu nie ponoszą konsekwencji, a czasami ponoszą. Czy poniosą w tym życiu, czy nie poniosą, i tak zdadzą sprawę w dzień sądu. Z każdego nieużytecznego albo szkodliwego słowa, które narusza zasady sprawiedliwości w stosunku do innych ludzi. Nie można bezkarnie gwałcić sprawiedliwości. Nawet upadłemu człowiekowi to nie wolno tego robić, bo działa przeciwko sobie. Działa przeciwko sobie. I pierwszy Tymoteusz 5,24. Ostatni werset na dzisiaj. Pierwszy Tymoteusz 5,24. Czytamy tam ciekawe słowa. Grzechy niektórych ludzi. Tylko też tłumaczenie widzę, ja mam tu u siebie poprawione według Biblii Warszawskiej, więc zależnie kto ma jaką Biblię, może troszeczkę mieć inaczej, ale brzmi to tak. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia. Za niektórymi zaś idą z tyłu. Nie wiem, jakie tam macie Wacia Biblię, jakie macie przekłady, ale tak to brzmi. Werset ten dzieli na grzechy, jeśli chodzi o punkt, czas ich rozliczania, na dwa okresy. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia, czyli wcześniej są rozliczane. A za niektórych idą z tyłu. Tak? Biblia chyba Gdańska pisała pozad, czy coś takiego, prawda? Z tyłu. Czyli idą za nimi. O co to chodzi Pawłowi? Że grzechy niektórych ludzi, tymi niektórymi ludźmi jest lud Boży. My, którzy poświęciliśmy się i stajemy na sądzie w tym życiu. Jeżeli stajemy na sądzie w tym życiu, to nasze grzechy są rozliczane w tym życiu. Bo teraz odbywa się sąd ludu Bożego. Tak pisał Piotr, prawda? Że sąd zaczyna się od ludu Bożego. I grzechy niektórych ludzi, klas ludu Bożego, są wcześniej jawne, wcześniej prowadzą do osądzenia. Za niektórymi zaś idą z tyłu. Z tyłu, czyli kiedy? Po ich zmartwychwstaniu, po ich powrocie z grobu. W tym życiu nie są ludem Bożym, nie stoją na sądzie. Jak grzeszą i łamią zasadę sprawiedliwości, robią sobie krzywdę, doprowadzają do pogarszania sytuacji i warunków, w których żyją. Bo to, że mamy na świecie konflikty, to jest wynik ocenia sprawiedliwości przez różnego rodzaju osoby. Czasami nawet kilkaset lat temu to się zaczęło. I nie ma końca. I nigdy nie będzie końca, bo świat nigdy nie przywróci sprawiedliwość w relacjach międzyludzkich. Nigdy jej nie będzie. Jest to niemożliwe, a oprócz tego większość ludzi na tym świecie, szczególnie większość rządzących, nawet tego nie pragnie, nawet tego nie chce. Każdy szuka możliwości, żeby samolubnie wykorzystywać te warunki, które ma, żeby jak najwięcej się wzbogacić, skorzystać, być najważniejszym, najbogatszym, najpiękniejszym i wcale nie myśli, czy to sprawiedliwe, czy to niesprawiedliwe. Zatem grzechy niektórych ludzi ludu Bożego wcześniej są jawne, a za niektórymi idą z tyłu. Ale idą z tyłu, czyli po zmartwychwstaniu ci ludzie będą i tak z tego rozliczeni. Bo naruszając sprawiedliwość, zniszczyli sobie odpowiednio mocno charakter. Bóg tak nas stworzył, że jeżeli postępujemy niezgodnie z zasadą sprawiedliwości, niszczymy sobie charakter, deprawujemy się. Im bardziej charakter sobie zniszczymy, tym większe będziemy mieli straty w tymże charakterze i tym więcej pracy będzie nas kosztowało w wieku tysiąclecia, żeby te straty wyrównywać, nadrabiać. A to będzie bardzo, bardzo bolesne. I ten ból, to cierpienie w trakcie naprawiania charakteru, świadomie niszczonego w tym życiu przez zwrócenie sprawiedliwości, będzie karą. To nie będzie specjalna kara, że Bóg mówi, o, tu mam twoje grzechy z tego życia i za to taka kara, za to. Nie będzie tak. To będzie działało na zasadzie w tym życiu, postępując wbrew sprawiedliwości tak, jak postępowałeś, zniszczyłeś swój charakter w takim oto stopniu. Masz na przykład, zostało ci tylko 20% sprawiedliwości. Musisz całe 80% nadrobić. Ogromna praca. Wobec tego co? No to zaczynaj. I to taki, co taki człowiek zacznie? No zacznie robić znowu wbrew sprawiedliwości, no bo ma takie, tak się nauczył, tak ją gwałci w tym życiu, będzie miał te same skłonności po zmartwychwstaniu. A Allah z każdym razem mu nie pozwoli. Więc jak mu będzie chciał naruszyć sprawiedliwość, taki członek tego rodzaju ludzkiego, od razu otrzyma cios laski żelaznej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Otrzyma karę, blokadę, bolesną blokadę ze strony Królestwa Niebiańskiego, policja duchowa, która będzie wtedy działała, będzie na każdym miejscu, tak jak dzisiaj mamy kamery w wielu miejscach i wyłapią różne rzeczy. W wieku dosiągnięcia nie będzie kamer, ale istoty duchowe, które będą kontrolowały rodzaj ludzki, wyłapią absolutnie każdą próbę grzechu, każdą próbę naruszenia sprawiedliwości i odpowiednio boleśnie ukażą tego, który chce to zrobić. Naruszyć sprawiedliwość. To będzie bolące, bolesne. W niektórych przypadkach może nie być nigdy skuteczne. Taka osoba będzie karana i będzie wiecznie karana i nigdy się nie będzie mogła podnieść, żeby wrócić do poziomu doskonałości, bo doprowadzi się w tym życiu do stanu, w którym będzie nienaprawialny. Ale będzie każdy podnoszony. Dlatego pamiętamy słowa naszego Pana do faryzeuszy: jakże będziecie mogli ujść ognia Gehenny? Ogień Gehenny w Biblii to obraz wtórej śmierci, tej ostatecznej, tej, z której nie ma powrotu. Ona jest tylko dla tych, Gehenna, prawda, dla tych, którzy nie będą chcieli podnieść się i zmarnują swoją szansę. Także jakże będziecie mogli ujść ognia Gehenny oznacza, jakże trudno wam, faryzeusze, którzy gwałcicie sprawiedliwość w tak jawny sposób, tak oczywisty, sami o tym wiecie, że to robicie, jak będziecie mogli z tego powstać w tysiącleciu? Wy przecież doprowadzacie się do ruiny w swoich charakterach. Będziecie mieli tak ogromne problemy, żeby się dźwignąć i nie pójść na wtórną śmierć, że aż wam współczuję. I z tego wniosek, że iluś faryzeuszy się nie podniesie już i pójdzie na wtórną śmierć, a iluś pewnie się jeszcze podniesie. Bo słowa naszego Pana wskazują na ogromne trudności, jaka ta klasa będzie miała i temu podobne osoby. To nie trzeba być faryzeuszem. Wystarczy wiedzieć, że naruszam sprawiedliwość i ją naruszać dla korzyści. Co z tego, że ja wiem, że to jest niesprawiedliwe, ale to przyniesie mi korzyść, więc ja to robię. Jak wiesz, że naruszasz sprawiedliwość i to robisz, no to znaczy, że niszczysz sobie charakter. A z tego trzeba będzie się podnieść, a las każdy raz będzie ci pomagała, tylko będzie pomagała w sposób bolesny. I to jest ta zapłata, także znowu to też jest piękne w sumie. Czyli innymi słowy, Bóg się nie będzie wyżywał na ludziach za grzechy ich z tego życia. On po prostu będzie ich chciał ratować. Jezus będzie chciał ich ratować. Ale to ratowanie nie będzie polegało, że on ich cudownie zmieni w dobre istoty. Tylko mówi, musicie teraz to wszystko, co napsuliście w swoim charakterze w tym życiu, musicie z tego się podnieść. No i, a ja będę wam laską żelazną pomagał. Będę wam także pomagał nagrodami, bo jak zobaczę, że się podniesiecie chociaż o 1% w kierunku doskonałości, sprawiedliwości, to ja 1% nagrody wam dam. I poczujecie jakąś korzyść. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, to jest sprawa Królestwa. Jezus, on jest tutaj zarządzającym, jak to zrobić, żeby to było zachęcające dla ludzkości. Żeby karać, ale nie tak za mocno, żeby zniszczyć karą, tylko żeby karać w ten sposób, żeby zablokować czynienie zła, a jednocześnie za każdy postęp w kierunku dobra, żeby dać nagrodę, żeby to było zachętą dla tego człowieka, żeby kontynuował, że jeszcze 1%, jeszcze 2%. Aż w końcu pokona całą przepaść, jaka dzieli go od doskonałości. Tyle w moim drugim temacie o złotej regule. Cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to im wy im czyńcie. Zapamiętajmy z tego, że oznacza to, to było wypowiedziane tylko do poświęconych, tych, którzy kierując się boską wolą, próbują postępować w swoim życiu tak, jak uważają, że Bóg by postąpił. Tylko oni mają największe szanse wiedzieć, co powinni chcieć od innych i tego oczekiwać od innych i to innym im dawać, bo ludzie tego świata w swojej niedoskonałości nie potrafią tego i często prowadziłoby to do wykorzystywania. Także złota reguła, słowa naszego Pana są wypowiedziane dla ludzi albo doskonałych, albo dla tych, którzy chociaż niedoskonali, poświęcili się Bogu, zrezygnowali z własnej woli, przyjęli wolę Boga i próbują z boskiego punktu widzenia osądzać różne sprawy. Dwa przykłady, ten jeden polityczny i ten jeden pomaganie biedakom tego świata dałem właśnie specjalnie po to, żeby pokazać, jak boski punkt widzenia często odbiega od ludzkiego punktu widzenia. I żeby nie kierować się ludzkim punktem widzenia, nawet w tym, co ludzie uważają za dobre, bo niekoniecznie z boskiego punktu widzenia jest to dobre. O kolejna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy. Całe chrześcijaństwo, protestanci i katolicy modlą się do Boga o co? O pokój na świecie. Dobra rzecz czy zła? No powiem, jak możesz powiedzieć, takie pytanie mogę zadawać? Modlić się o pokój na świecie i to jak najbardziej dobra rzecz. Nie. Nie z boskiego punktu widzenia. Bóg nie chce pokoju na świecie i Bóg nam o tym powiedział. Bóg chce ten świat zniszczyć. Powiedział, Jezus mówił o tym, że się nowego wina nie wlewa w stare bukłaki, bo wszystko się zniszczy. Piotr pisze, że obecna niebiosa, obecna ziemia jest zostawiona na ogień, czekamy nowych niebios, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. O, mało tego, objawienie o tych, którzy próbują utrzymać obecny porządek rzeczy, ci, którzy próbują zachować obecny układ, to oni walczą z Jezusem. Tam objawienie jest, że jest takie, że stwierdzenie, teraz nie mam przygotowanego, więc nie będę szukał. Walczą z barankiem, ponieważ baranek przyszedł, Jezus przychodzi w drugim adwencie, zniszczyć obecny porządek rzeczy, zaprowadzić Królestwo Boże z życiem wiecznym dla wszystkich ludzi, a większość chrześcijan przeciwstawia się Jezusowi. I mówią, ty niszczysz, a my będziemy ratować obecny porządek rzeczy. A Bóg mówi, a ja to niszczę. A my to ratujemy. I prosimy cię, żebyś pokój na świecie dał. Dobrobyt ludziom, szczęście, zadowolenie. A Bóg mówi, nie, ja tego nie chcę. Ja wszystko chcę zniszczyć, bo ja chcę wam dać jeszcze coś znacznie większego. Ja chcę wam dać życie wieczne doskonałości. A wy chcecie ratować to niesprawiedliwe, co żeście potworzyli? To trzeba zniszczyć i usunąć. A nie, my się modlimy, żeby to trwało. No i kolejny ogromny kontrast. Dlatego złota reguła nie może być oddana w ręce ludzi tego świata, którzy nie znają boskiego planu i boskiej woli, tylko musi być przeznaczona tylko i wyłącznie w stosunku do poświęconych, którzy też mogą popełnić oczywiście błąd, ale oni przynajmniej mają większe szanse utrafić w boską wolę, tak jak teraz ten przykład jeszcze z modlitwą o obecny porządek rzeczy podałem. I znowu prawdziwe dzieci Boże, które nie chcą się modlić o pokój na świecie i o ustanie wojen i chorób i pandemii i tak dalej, no są dziwolągami dla innych chrześcijan, bo nie chcą tego, nie chcą podobno dobrego, a my chcemy o wiele lepsze rzeczy. Oni chcą tylko dobre rzeczy, a my chcemy bardzo dobre rzeczy i wolimy bardzo dobre od dobrych, bo Bóg tak woli, więc my podpisujemy się pod tym, co On woli. Dziękuję Państwu za uwagę. Złota reguła z Mateusza 7:12, cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie, w nawiasie, patrząc na wszystko, albo starając się patrzeć na wszystko z boskiego punktu widzenia, a nie ludzkiego. Czyli gdy po poświęceniu swojej woli Bogu, po rezygnacji z własnej woli. Dziękuję za uwagę, niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich.